A już teraz dzisiejszy fragment Ewangelii, który rozważał będzie ksiądz Daniel Grocholewski z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie Dąbiu.
Z Ewangelii według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto czyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy uwierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeżeli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie.
Dlaczego tak radykalne słowa i czy przyjmować je wprost?
Często, kiedy przyglądamy się fragmentom, szczególnie Starego Testamentu, ale także słowom Jezusa, widzimy, że to przestrzeganie wprost właśnie tych zasad, których mówi Jezus, byłoby nie do końca zgodne z zasadą na przykład poszanowania swojego ciała. I już od samego początku komentatorzy Biblii odkrywali, że słowa Jezusa mają swoją alegorię. Między innymi Orygenes założył taką szkołę alegoryczną, która mówi, że Biblia nie wypowiada się wprost w swych przykładach, ale ma ukrytą gdzieś wewnętrzne przesłanie. Jednak warto zwrócić uwagę, że te fragmenty, w których Jezus jest kategoryczny, jest właśnie konkretny, nie dotyczą błahych rzeczy, ale bardzo ważnych rzeczy. Natomiast nie możemy tych słów traktować zupełnie wprost.
Czego Jezus uczy nas w tym fragmencie?
Wydaje mi się, że dotykamy w tym fragmencie najważniejszej nauki Jezusa dla współczesnego świata. Nauki grzechu. Każdy z nas doświadcza tego, że grzeszy. Przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania i chcemy przerwać ten moment. Każdy w momencie tego przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania, szczerego wyznania grzechów, staje się święty. Jednak praktyka naszego życia pokazuje, że każdy z nas, wielu spośród nas, wraca do tego, co wyznało chwilę temu w sakramencie pokuty i pojednania. To jest chyba najbardziej traumatyczne doświadczenie ludzi, którzy dzisiaj chcą zmienić swoje życie. Że my wyznajemy swoje grzechy przed Panem Bogiem, wierzymy, że On nam je przebacza i obiecujemy poprawę w tym sakramencie pokuty i pojednania, czyli idąc za drogą Ewangelii, odcinamy sobie to wszystko, co jest źródłem i przyczyną naszego grzechu, a jednak dalej wracamy do naszych grzechów. Odkryciem najważniejszym w tym sakramencie jest coś, co jest kolejnym krokiem w duchowości. Coś, co nas, ludzi, którzy przystępujemy właśnie do żywego Boga, musi poruszyć. To jest fakt, że doświadczając przebaczenia od Boga, samemu sobie musimy przebaczyć. I to jest nauczanie, które Kościół głosi od wieków, że jesteśmy grzesznikami. I Kościół zbudowany jest z osób, które są grzeszne. Że tylko Jezus i Najświętsza Maryja Panna nie zgrzeszyły. A my jesteśmy ludem grzesznym. to może przybić, to może odwrócić od próby nawrócenia, to może sprawić, że nam opadają chęci do tego, żeby walczyć. Ale właśnie Jezus przez ten radykalizm tego fragmentu chce nam pokazać, byśmy nie ustawali w walce przeciwko swojemu grzechowi. I chociażby trwało to do końca naszego życia, trwałoby to dziesiątki lat naszego życia, to warto jest stawać w prawdzie. Warto jest mówić Panu Bogu, że grzeszę. I przyznać także, i to jest właśnie ten kolejny krok, o którym mówiłem, że ja jestem grzesznikiem. Przebaczyć samemu sobie. Powiem wam szczerze, że trudno jest przebaczyć samemu sobie. Szczególnie kiedy mamy takie momenty uniesienia, doświadczenia Pana Boga, że widzimy, że polegliśmy po raz kolejny, że i to jest właśnie zasadzka złego ducha, który chce zniechęcić nas w walce z wyzwolenia się ze swojego grzechu, z wyzwolenia się ze swoich przyzwyczajeń. Kościół nas uczy pięknej rzeczy, o której zapominamy w tym sakramencie. Tego, że kiedy mamy pewną formę przyzwyczajenia, mocniejsze słowo to jest uzależnienie, to nasza odpowiedzialność spada. I nie jest to forma usprawiedliwiania siebie, oczywiście, że nie, bo trzeba każdy grzech w sobie potępiać, ale nie potępiamy siebie, my nie karzemy siebie, bo Bóg nam pokazuje, że właśnie przez swoją ofiarę na krzyżu zbawia nas. I niech to będzie odczytywaniem mojej sytuacji dzisiaj, nie w kontekście całego mojego życia, nie w kontekście wielu spowiedzi, które miały miejsce, ale dzisiaj, tego, co jest teraz i tutaj. I tylko wtedy, kiedy przejdziemy ten poziom i przejdziemy wyżej, to jest kolejny krok do tego, żeby się uwolnić. To jest bardzo ważna katecheza. To jest, można powiedzieć, chyba jedna z najważniejszych katechez naszego dzisiejszego świata. Bo jeżeli dzisiaj uznamy, że jesteśmy grzeszni, to zupełnie inaczej będziemy patrzeć na samego siebie. To nie będziemy sobie dodatkowo dodawać tego, co grzech w nas uczynił. Nie będziemy siebie dodatkowo oskarżać, skoro Bóg nam przebaczył.
Dobro jest w każdym, także w niewierzącym?
Oczywiście, że tak. Pan Bóg, kiedy stwarzał świat, tego uczy nas dogmatyka, stworzył świat, który nie mógł być doskonały, dlatego że gdyby Bóg stworzył doskonały świat, to nic by się nie zmieniło. On sam jest doskonały, więc jak gdyby nasze stworzenie zakłada ten element niedoskonałości, natomiast zakłada także mnóstwo dobra w człowieku, więc nigdy nie możemy powiedzieć, że ktoś, kto jest niewierzący w Boga, ma w sobie tylko i wyłącznie złe cechy. Nie. On ze swojej natury ma dobro i tym dobrem potrafi się dzielić.
Jezus mocno piętnuje gorszenie innych.
Zobaczcie, co najbardziej człowieka dzisiaj odtrąca od Pana Boga. Chyba właśnie zgorszenie. Zawsze tak było, że kiedy ktoś, kto mówi piękne słowa, opowiada o Panu Bogu, albo się przyznaje do tego, że jest wierzący, a z drugiej strony robi złe rzeczy, to odtrąca od Pana Boga. Bo my potrzebujemy świadków. A skoro świadek mówi, że Bóg jest, a potem żyje tak, jakby go nie było, to jest fałszywym świadkiem. I takie fałszywe świadectwo zawsze będzie odtrącać, jest bolące. Nawet podważa wiarę tych, którzy są i mają doświadczenie Boga, są blisko Pana Boga. Nawet taki człowiek potrafi zniszczyć wiarę kogoś, kto jest bardzo wierzący.
Jak poważnym grzechem jest lenistwo duchowe?
I tu musimy znowu rozróżnić zawsze tą kategorię, jedyną, jaką Kościół nam podaje, ważenia grzechów. Nie da się tak naprawdę porównać grzechu, nigdy. Dlatego, że on ma zawsze swój wymiar osobisty, ale my potrafimy rozróżnić dwa rodzaje grzechów. Grzech śmiertelny, który nas prowadzi do śmierci, dlatego się tak nazywa, i grzech lekki, taki, który jest pewną komplikacją w naszym życiu, prowadzi do grzechu śmiertelnego zaburza naszą relację z Panem Bogiem, ale wynika właśnie z naszej niedoskonałości. Tak samo jest z lenistwem duchowym. Są takie grzechy w lenistwie duchowym, które według katechizmu będą grzechem ciężkim. Nieuczestnictwo w niedzielnej mszy świętej. To jest chyba najlepszy przykład, który moglibyśmy tutaj podać. Z jednej strony zawsze potępiamy kogoś, kto i mówimy o tym, że grzeszy ten, który w niedzielę nie uczestniczy we mszy świętej. Ale mamy konkretne przypadki, które mówią o tym, że Pan Bóg nie będzie karał ciebie dlatego, że jesteś chory albo pracujesz całą niedzielę i sobotę wieczór, nie możesz być w kościele w niedzielę. Z drugiej strony świadome porzucanie Pana Boga. Takie lenistwo, które jest takim elementem, a mógłbym się pomodlić, mógłbym pójść do kościoła, mi się nie chce. To jest grzech. Nawet jeżeli jesteśmy zmęczeni, bo cały tydzień pracy. Po to nam daje dzisiejszy świat, wypracowany przez naszą kulturę i tak naprawdę walkę wielu osób, żeby niedziela była wolna od pracy, że ci, którzy mogą to zrobić, by spotkali Pana Boga. Ja zawsze opowiadam o tym, kiedy dotykamy tego tematu, że w tym przykazaniu uczestnictwa tak naprawdę nie chodzi o samo wejście do kościoła, no bo uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej czy w niedzielę być w kościele, to nie chodzi o samo wejście do kościoła. I są tacy, którzy są tam na tej mszy świętej nawet i oni nie uczestniczą w spotkaniu z Panem Bogiem, a są tacy, którzy są bardzo przeszkodzeni i nie mogą do niego wejść. Tak jakoś się złapałem tego przykładu, ale lenistwo duchowe jest poważnym grzechem według mnie. Dlatego, że mamy dzisiaj wiele możliwości, jeszcze więcej niż kiedyś, żeby Pana Boga szukać, odkrywać, pogłębiać swoją wiarę, uczyć się o Nim, szczególnie jako dorośli. Zobaczcie, że myśmy chodzili na katechezę jako dzieci, ale teraz czego się uczymy o Panu Bogu? Jak pogłębiamy swoją wiarę? Jak chcemy się dowiedzieć więcej o Nim? I chyba dzisiaj dla każdego z nas to jest większym grzechem, że my przyzwyczailiśmy się do praktyki, a zapomnieliśmy o formacji, o tym, żeby Bóg nie był tylko spotkaniem w niedzielę, a cały tydzień dla siebie, ale też, żeby odkryć, jaki On jest, nie? To potrzeba tego, żeby dowiedzieć się, jak wielki jest nasz Pan Bóg.
Czy w wierze nie ma miejsca na kompromis?
To jest trudne, ale nie ma miejsca na kompromisy. Skoro spotykamy się z absolutem, który powiedział tak i tak, to nie ma szansy na to, żeby nagiąć, jakoś załatwić. To nie jest tego rodzaju kategoria, bo my z Panem Bogiem nie toczymy sporu. My spór toczymy z samym sobą i to ja wewnętrznie przeżywam to, co uznam za element ważny i nieważny. Natomiast wiara implikuje do tego, żeby przyjąć ją taką, jaką jest. Bo właśnie to jest sens wiary, że my nie odczytujemy jakiegoś wzoru, z którego pobieramy sobie elementy, które nam się podobają albo nie, tylko wierzymy w to, co nam objawił Pan Bóg. I nie ma w wierze elementu na dyskusję w tym znaczeniu, że to, co jest pewne, jest przez nas przyjmowane. Dyskusja może mieć miejsce wtedy, kiedy szukamy wiary, kiedy nie wiemy, czy jeszcze wierzymy, czy nie. Albo kiedy chcemy wiarę pogłębić, kiedy chcemy odkryć, jaka ona jest. Zobaczmy, że w historii świata, w historii Kościoła, najważniejsze elementy wiary odbyły już swoją dyskusję. Miały miejsce debaty, których do tej pory nie zobaczylibyśmy w telewizji. Debaty, które były największymi i do dzisiaj są myślami człowieka na temat Pana Boga. I kiedy się temu przyjrzymy, jaki jest Pan Bóg, a odczytujemy to chociażby w symbolach wiary, w tym, jak wierzy Kościół, kim jest Bóg Ojciec, kim jest Syn Boży, kim jest Duch Święty, to na ten temat spierali się ludzie przez wieki. A dzisiaj nasze spory na ten temat nie mają sensu, bo trzeba przyznać, że chociaż mamy technologię, to nie jesteśmy tak mądrzy i tak zaangażowani jak kiedyś. Stąd sama wiara w sobie nie ma miejsca na dyskusję. nie ma miejsca na kompromis szczególnie, czyli odstąpienie od czegoś, co mówi Pan Bóg. Ma miejsce tylko możliwość na to, żeby człowiek sam w sobie zadawał pytania, szukał Pana Boga. I jestem przekonany, i sam to doświadczam w swoim życiu, że jak naprawdę chcesz Go znaleźć na poziomie wiary, praktyki, nauki, jaką jest teologia, to Go odnajdziesz. Tylko szukaj, drąż, a odpowiedzi tam są. I trzeba ich słuchać, trzeba być im wiernym.
Czy przynależność do Kościoła jest warunkiem do bliskości z Bogiem?
Jest taka teza, która mówi, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Zbawienie trzeba tutaj rozumieć także jako bliskość Pana Boga. I tu musielibyśmy się bardzo zastanowić i nie można precyzyjnie na to pytanie odpowiedzieć. Dlatego, że właśnie ten fragment Ewangelii pokazuje nam również, że drogi, którymi prowadzi Pan Bóg do siebie, są różne. Natomiast dla nas, ludzi, którzy odkryli objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie, jest determinujące. Determinujące do tego stopnia, że dla kogoś, kto się dowiedział o tym, że jest Jezus i ma szansę poznać Jego nauczanie, Jego objawienie się, kim jest Bóg, kim jest Ojciec, Syn, Duch Święty, sprawia, że jeżeli się to odrzuca, to się zaprzecza właśnie, kim jest Pan Bóg. Natomiast nie możemy powiedzieć, że Bóg nie potrafi doprowadzić do wiary innymi drogami niż tylko przez Kościół. Oczywiście nie jest to powiedzenie ogólne. Ono musi się odnosić do bardzo indywidualnego życia. Na pewno będzie miało odniesienie do osób przed Kościołem, no bo ludzie istnieją na świecie dłużej niż Kościół funkcjonuje. Są też ludzie, którzy o Kościele nic nie słyszeli. I są też tacy, którzy może słyszeli o Kościele w formie karykatury, różnego rodzaju herezji, błędu. Stąd nie wiedzą, czym jest tak naprawdę Kościół. W ich przypadku musimy powiedzieć, że my nie mamy takiego monopolu na to, żeby powiedzieć, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Dlatego lepszym jest twierdzenie, ja też oczywiście się podpisuję dwoma rękoma, że poza Chrystusem nie ma zbawienia. Więc jeżeli ktoś poznał Chrystusa inną drogą, a jest to możliwe, i Pana Boga w ten sposób, niż przez Kościół, to dla niego szansa na zbawienie również istnieje, no i jest jak najlepsza i też pozwala na bliskość z Panem Bogiem.
Czynić dobro zamiast grzeszyć. Na czynienie dobra nikt nie ma monopolu?
Nikt nie ma monopolu, ale gwiazdka. Musimy tylko jedną rzecz rozróżnić, która tak naprawdę rozwiąże nasze problemy związane z tym, co jest dobre, co jest złe w naszych czynach. Pytanie, po co to robimy? Po co to robimy? Bo są rzeczy dobre, można pomagać biednym. Natomiast można pomagać biednym ze względu na to, żeby zaistnieć w mediach, żeby usprawiedliwić swoje sumienie, że nam i tak wystarczy pieniędzy, a pomożemy biednym. Taki przykład to jest tylko. Zawsze musimy patrzeć bardzo indywidualnie. Czyli dobre rzeczy mogą być dobre i są dobre, ale intencja się liczy. To dlaczego to robimy? I to jest klucz do zrozumienia z tym, kto ma monopol na dobro. Monopol na dobro posiada każdy człowiek. Natomiast jego intencja będzie odczytywaniem tego, czy to jest naprawdę dobre, dobro z mojej strony, czy tylko i wyłącznie próba pokazania, że ja jestem dobry.
Jakie grzeszne relacje potrzebują natychmiastowej rezygnacji?
Wszelkie praktyki, które nas prowadzą do ciężkiego grzechu, potrzebują natychmiastowej rezygnacji. Czyli wszystko to, co łamie prawo Boże, przez nas łamane świadomie, z premedytacją, to potrzebuje natychmiastowego zerwania. To jest właśnie ta ręka, która prowadzi nas do grzechu, to oko, które nas prowadzi do grzechu, ta noga, która nas prowadzi do grzechu. To jest właśnie wszystko to, co dzisiaj w mojej świadomości, w pełnej premedytacji odtrąca mnie od tego, czego mnie uczy Pan Jezus.
W formalnie, ale z szacunkiem do tych, którzy drogę do Boga znajdują poprzez własne przeżycia?
Cała prawda się objawi dopiero, kiedy przyjdzie Chrystus po raz drugi. I się okaże pewnie wtedy, że ci, co są formalnie blisko Pana Boga, są daleko, a ci, co są daleko od Pana Boga formalnie, są blisko Niego. Najważniejsze jest nasze tu i teraz. Ja na tym chciałbym się, żebyśmy się skupili. Jeżeli dzisiaj są rzeczy, które nam przeszkadzają w relacji z Bogiem, trzeba je odciąć, trzeba je usunąć, trzeba starać się jak najszybciej z nich zrezygnować. I to są nasze myśli, nasze przyzwyczajenia. To jest właśnie to, co formalnie, ale nie tylko formalnie, ale też praktycznie przede wszystkim od Pana Boga nas odbiera. Natomiast Jezus nas uczy też tego, żebyśmy nie osądzali innych. I to jest chyba najpiękniejsze, co możemy zobaczyć w Kościele, że Kościół nigdy nie oskarżał tych, którzy są poza Kościołem, albo tych, których nie da się oskarżyć. Jedyne oskarżenia, jakie możemy znaleźć w historii Kościoła, to są oskarżenia związane z tym, co człowiek dzisiaj opowiada i dzisiaj głosi. I jeżeli głosi coś sprzecznego z nauczaniem Kościoła, a mówi, że jest częścią Kościoła i że jest uczniem Pana Jezusa i że chce za nim iść, to będzie go Kościół napominał, nawet potępiał dzisiaj, nie? Dlatego, że będzie wprowadzał w ludzkim życiu zamęt.
Apostołowie nie byli w stanie wypędzić złego ducha z powodu małej wiary?
Tak, dlatego, że także Kościół przez swoje sługi, przez swoje działanie czasem nie ma wiary. Natomiast ta wiara tego, który dokonuje sakramentów, który czyni w imieniu Kościoła, sprzęga się z wiarą tego, który do sakramentu przystępuje. Albo apostołowie w tym wypadku, którym mówi Ewangelia, naprawdę nie wierzyli w Pana Jezusa i to jest ich wina, to prawda. I mamy też takie przypadki, że kiedy widzimy kogoś, kto jako ksiądz, duszpasterz jest niewierzący, nie widać owoców tego, jak on pracuje. Nie widać owoców tego, jak on działa. Natomiast druga sprawa jest taka, że jeżeli ktoś też ma głęboką wiarę i ma wobec siebie szafarza, który jest niewierzący, to wiara zawsze zwycięża, nie? Natomiast to jest też znak, to jest wytyk trochę do nas, do księży. I dobrze, że taki wytyk jest w tej Ewangelii, że apostołowie nie mieli wiary, bo to nas implikuje do tego, żebyśmy szukali wiary. I niech to będzie takim zakończeniem z mojej strony, z prośbą do wszystkich słuchaczy tej audycji, na tyle, na ile czujecie Boga w swoim sercu, żebyście prosili o wiarę dla waszych szafarzy, dla waszych proboszczów, dla waszych wikariuszy, dla księży, którzy są przy was, bo my naprawdę potrzebujemy waszego wsparcia. Byśmy my byli autentyczni i prowadzili wszystkich do wiary. Byśmy my wierzyli w to, co czynimy. Byśmy nie byli apostołami jeszcze z tamtego czasu, kiedy narzekają na to, że coś tam się dzieje, że coś działa, a u nas nie działa, tylko byli pewni tego, że to nie my działamy, ale działa Pan Jezus, nasz najwyższy kapłan.
Dziękuję bardzo. Dzisiejszy fragment Ewangelii rozważał ksiądz Daniel Grocholewski z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie-Dąbiu.